kiedy przychodzi pierwsze od kilkuset lat zabłyszczone przemyślenie chrześcijaństwa na nowo z daleko idącymi konsekwencjami, a myślę o reformacji, wraca również temat chrztu. Ponieważ reformacja jest przede wszystkim odrodzeniem biblijnym, radykalnie odrzuca metafizykę. Marcin tutaj powie wprost, że woli wierzyć Duchowi Świętemu niż Arystotelesowi. Ale za tym zdaniem znajduje się potępienie czy odrzucenie praktycznie całej teologii sakramentalnej na rozumie na filozofii, w której Pismo Święte stało się nie głównym, bo głównym źródłem medytacji, tylko raczej dostarczycielem cytatów do tekstu czy do rozważania, które jest oparte przede wszystkim nie na medytacji biblijnej, tylko na zaaplikowaniu pewnych filozoficznych założeń do ówczesnej kościelnej praktyki. Co robią reformatorzy? Abstrahują od kościelnej praktyki, co więcej poddają ją drobiazgowej kontroli, rozważaniu i krytyce, jeśli potrzeba. W oparciu o Pismo Święte obowiązuje zwana sola scriptura. Tylko Pismo jest niepodajne. Wszystko, co się dzieje w Kościele, każdą kościelną instytucję, każdy kościelny urząd, także każdy sakrament Kościoła, rozpatrujemy w perspektywie Pisma Świętego. Dlatego to znaczy jakby to lutrowe zawołanie bardziej wierzę Duchowi Świętemu, aniżeli Arystotelesowi. To z tego wynika. Odrzuć konsekwentnie cały średniowieczny dorobek teologii sakramentalnej i wróci do innego rodzaju umów myślenia. W związku z tym pojawią się przed światem luterańskim problemy chrzcielne, które do tej pory wydawałyby się zamknięte. Na przykład problem relacji wiary i chrztu. Skoro wiara jest zbawcza, to jest kolejna cecha protestancką, prawda? Sola fide. Tylko wiarą. Zbawienie jest łaską Chrystusa, która w nas, tak powiem, zostaje przyjęta przez wiarę, która jest pewnym przymknięciem do Boga. Wiara w znaczeniu luterańskim czy protestanckim nie jest uznaniem pewnej ilości prawd, dogmatów i informacji, tylko jest przymknięciem do Boga, jest przede wszystkim osobistą relacją. A więc pytanie o relacje wiary i chrztu jest istotne, dlatego że Pismo Święte relacjonując opowieści o chrzcie, relacjonuje konsekwencje, jak ludzie się nawracają po takim chrzcie. A więc wielu wydaje się, że najpierw trzeba się nawrócić, czyli wyznać wiarę, by dopiero potem być ochrzczonym. W związku z tym, jak może wyznać wiarę dziecko, nie ma możliwości zastępstwa. Dla bardzo wielu z protestantów zastępstwo nie jest możliwe, nie istnieje. A więc jeżeli nie ma nic możliwego zastępstwa, no to trzeba poczekać, aż to dziecko będzie w stanie wypowiedzieć wiele samego. Inni uważają, że to prawda, że tak inaczej. To jest jeden problem. Sami protestanci się różni. Inni idą dalej i mówią, jeżeli byłeś ochrzczony jako dziecko, to w ogóle nie był chrzest. Musisz być ochrzczony raz jeszcze. Tych nazwanych anabaptystami, czyli powtórnie chrzczącymi. Są jednak takie jest większość protestanci, luteranczele, którzy uważają, że absolutnie chrzest powinien być chrztem dzieci. I powód znajduje bardzo prosty. Otóż dla Lutra chrzest dzieci jest modelowym przykładem tego, co znaczy, że sola gratia, trzecia wizyta reformacji, łaską tylko jedynie jesteśmy zbawieni. Gdybyśmy uzależniali łaskę Chrystusa tylko wyłącznie od tego, co ja z siebie wyprodukuję, czyli od mojego dobrego dzieła, to by znaczyło, że łaska nie jest darmowana. Chrzest pokazuje istotę darmowości łaski dla Lutra. Chrzest pokazuje, że naprawdę nic nie mam. Nawet nie mam wiary, żeby ją mogło ofiarować. Nic nie mam. Po prostu jestem czysty i nic z siebie dać nie mogę. I w tym momencie to, co mówił Luther, zgadza się doskonale z tą ideą generalnego chrztu świata w krwi Chrystusa. I z tym, że jest to łaska udzielona jego człowiekowi, zanim będzie mógł w ogóle na cokolwiek zasłużyć. Luther bardzo jest na słowo zasługa uczulony. I mówię bardzo po prostu, że nie ma możliwości zasługiwania. Człowiek nie ma możliwości zasłużyć na nic. Oczywiście, że znowu jest polemika i Luther wyostrza swoje tezy i czasami mówi zbyt ostro, ale istotna sprawa jest taka, że chrzest jest idealnym przykładem tego, że jesteśmy przyjmowani wyłącznie żebrakami. I że tak ma być, że to jest dobrze. Tylko należy przywrócić, powie Luther. I ma to się o to ostro pokłóci z Zwingli i z wieloma innymi jeszcze przedstawicielami ówczesnego świata protestanckiego do tego stopnia, że nastąpi w protestantyzmie rozłam również polityczny. To wiesz, to nie jest ten powód, dla którego my dzisiaj nie jesteśmy luteranami, ponieważ taki moment w historii Europy, że właśnie prawie cała Europa była protestancka, czy luterańska, czy kalwinistami. Myśmy byli podobnie byli kalwinistami bardziej, bo no to było przeważające wyznanie protestanckie na terenie Polski wcześniej. Ale to na marginesie. Drugi problem, który się pojawia w protestantyzmie, to jest to, czy przestaje łaskę. A ten problem jest związany w dużej mierze i on akurat się dokonuje przede wszystkim w świecie kalwińskim. Ponieważ Kalwin wyznaje radykalną doktrynę o predestynacji, czyli o przeznaczeniu człowieka, uprzednim przeznaczeniu człowieka, bądź to na zbawienie, bądź na potępienie. Jest to na podstawie fragmentu listu do Rzymian o przeznaczeniu Bożym. Z tym, że Augustyn pytał o to, Augustyn wyraźnie mówi, że człowiek jest przeznaczony wyłącznie do zbawienia. Nie mówi o przeznaczeniu na potępienie. Kalwin może jeszcze konsekwentnie dalej zacznie mówić o tym, że przeznaczenie Boże jest takie, że człowiek się rodzi, wiadomo, do czego będzie przysposobiony. I cokolwiek on zrobi, by żył jako święta asceta, to tak pójdzie do piekła, jeśli ma pójść do piekła, a jeśli będzie, to jest oczywiście konsekwencja pewna tego myślenia. Jeśli będzie nawet żył beznadziejnie, to i tak jakoś długo wyciągnie za duszy do nieba. Mówiąc bardzo po prostu. Oczywiście, że Kalwin nie można by głupi, żeby w taki sposób o tym myśleć, i nie myślał o Bogu jako średnią fatum, które działa, bo to byłby się zupełnie poza chrześcijańskim. Ale mam wrażenie, że mniej więcej tyle jego wyznawcy rozumieli z tej nauki. Ale taka nauka rzucać pewne konkretne konsekwencje na naukę o chrzcie. Skoro tak się ma z człowiekiem, to w takim razie czy chrzestu można dawać łaskę? Bo chrzcimy przecież nie wiedząc, jaka jest predestynacja, jaki jest los chrzestu przez Boga temu człowiekowi przekazany. A więc w gruncie rzeczy jest to zewnętrzny, pewien zewnętrzny znak, który nie jest powodem usprawiedliwienia, ale znakiem usprawiedliwienia. I to znakiem niekoniecznie nieumylnym. To jest znak dobrej woli chrześcijanina, że nie powrócił wobec swoich grzechów, jeśli jest oczyszczony jako dorosły. A to, kto jest wybrany, to nie tylko Bóg. Co prawda są znaki, które wskazują na wybranie, które można interpretować jako nadzieję wybrania. I tymi znakami jest publiczne wyznanie wiary w Jezusa. Bo bez pomocy ducha nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, na 1 Koryntian 12:3. Dobre życie moralne, bo jego brak jest jawnym znakiem potępienia. Ale to są wszystko znaki, ale co się tylko Bóg dowie. Więc chrzest jest też znakiem. I to niekoniecznie nie umylnie. Ulrich Zwingli, przywódca jednej istotnej części szwajcarskich protestantów, jeszcze dalej niż Kalwin pójdzie i powie, żadnego skutku po chrzcie nie ma, żadnej wiary po chrzcie nie daje, jest tylko i wyłącznie znak. Ale mimo to, Zwingli będzie uznawał chrzestnych dzieci jako znak wiary chrześcijan i symbol tego, że Bóg obywa z grzechów. Z tym, że słowo symbol już w tym czasie katolicy i protestanci będą uważali, że jest to po prostu zewnętrzny znak, który nie ma żadnego odniesienia do wewnętrznej treści. Zupełnie inaczej niż w 60-lecie, dla których symbol był znakiem łączącym to, co widzialne i to, co niewidzialne. Znakiem, który realnie zawiera w sobie to, co oznacza. Słowo symbol przestało mieć to znaczenie, my już też używamy w tym słabym znaczeniu. Słowo trydenckie na to wszystko odpowiedział właściwie powtarzając tradycyjną naukę średniowieczną. I znowu, najczęściej potępiając w nauczaniu protestanckim nie to, o co naprawdę chodziło protestantom, tylko to, co ojcowie trydenccy zrozumieli z tego, o co chodziło protestantom, bez zawsze mieć szczęście wszelkich polemik. Oczywiście, że dostrzegano w ramach trydenctu również nie tylko konieczność obrony własnych pozycji przeciwko atakom reformatorów, ale także konieczność reformy praktyki sakramentalnej. I rzeczywiście ta reforma się dokonuje, aczkolwiek nie dotyczy tego chrztu jako takiego. On przede wszystkim się skłania na reformie duchowieństwa i na katechizmie bardziej niż na praktyce chrzcielnej, bo w tej materii właśnie Kościół Rzutęcki pozostał na terenie praktyki poprzedniej, czyli praktyki średniowiecznego chrześcijaństwa. I jeszcze istotny aspekt tego okresu jest taki, że jest to czas misji. A ponieważ jest to czas misji i ponieważ chrzesty są do zbawienia koniecznie potrzebne, i ponieważ nagle odkryto, że są same ludy, narody, to są miliony ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a więc umierali niż nie wybiegła, wygląda na mniejszej wyobraźni, to trzeba było to najwyższej zaradzić. No i zaczęły chrzty przez pokropienie. Chrzty w tysiące i tysiące. I tak chociażby święty Franciszek Ksawery, misjonarz, donosi, że w samym tylko grudniu 1543 roku uchrzcił 10 tysięcy osób, spośród których, jak dodaję, większość nie rozróżniał między lewicą a prawicą. Są tego pokazuje, jakby ile osób na katechezę. Jest taki czas, kiedy znowu wracamy do pewnej masowej praktyki chrzcielnej, którą już raz widzieliśmy w przypadku ewangelizacji krajów Europy Północnej i Zachodniej. No i taka praktyka i to myślenie, czyli znowu jesteśmy w ramach Kościoła katolickiego na stanowisku takim, że to chrzest przede wszystkim broni przed śmiercią wieczną. To jest jego podstawowe zadanie. Z wielu aspektów chrzcielnych, które widzieliśmy w dobie chrzcielnej, zarówno tego Kościoła, jak i wcześniej w Piśmie Świętym, właściwie ten aspekt obrony przed śmiercią wieczną jest aspektem fundamentalnym. No i dochodzimy do naszych czasów. A nasze czasy coś tutaj nowego dodało. Po pierwsze, zaczęli zauważyć, że sytuacja jest dużo bardziej złożona, niż się wydawało. Cofnę się raz jeszcze do wieku IV, ponieważ jednej rzeczy ważnej w wieku IV nie powiedziałem. Teraz sobie z tego zdałem sprawę. Oto w IV wieku, kiedy chrzczono prawie że przed śmiercią i było się katolikiem przez całe życie, oczywistą było rzeczą, że można było z tym chrztem nie zdążyć przed śmiercią, prawda? A więc co się stanie z katechumenem, który nie był męczennikiem, bo męczeństwo było oczywiste, i z katechumenem, który umarł normalną, zwykłą śmiercią, albo przypadkową, albo na wojnie, albo gdziekolwiek indziej. Będzie zdrowy, czy nie będzie. I w IV wieku zaczyna się mówić o baptizma flaminis, chrzcie płomienia, czyli ducha, czyli napinienia, jeszcze inaczej. Czyli o tym, że jeżeli człowiek przybył do wiary, chciał być ochrzczony w pragnieniu, to Bóg to pragnienie przyjmuje jako usprawiedliwiający. Jeśli umarł bez sakramentu, to jest dla niego szansa. A więc mamy wątpliwości. Mamy chrzest w słowie i w ducha, chrzest w krwi, chrzest w pragnieniu. Za chwilę tylko wrócę do rozmowy konkretnej. I właśnie w współczesnym katolicyzmie pierwsza ważna zmiana dotyczy chrztu pragnienia. Ponieważ w dobie nowożytnej odkryto świat większa, czyli chrześcijańska Europa. I skoro świetnie, że ci ludzie niejednokrotnie są ludźmi żyjącymi, nie tak w wielkiej głębi, w bogactwie myśli, no chociażby świat Chiny, żeby człowiek albo Indii, to nie są barbarzyni, to są wielkie, wysublimowane, ogromne kultury. Zauważono, że moralne standardy życia niektórych z tych pogan były wyjątkowo wysokie. A więc nagle w XX wieku chrzest pragnienia coraz częściej zaczyna znaczyć nie tyle pragnienie chrztu, ekspresji swojej wyrażonej przez katechumena, ale pragnienie życia dobrego i uczciwego, albo też szukanie Boga, pragnienie takiego życia, które byłoby chrześcijańskie, gdyby na tym terenie Kościół z pragnienią dotarł. Ale to myślenie zaczyna się dopiero właściwie w wieku XX. Chociaż jego jasłoki się pojawiają już w wiedzińskiej misji XVI-XVII-wiecznej do Chin, myślenie Mateusza i innych jezuitów, którzy w tamtym czasie tam funkcjonują. I oni jakby starają sobie to pytanie być może jako pierwsi. jestli jak rezervu tu řekou podali pluralismu, jak vieme. Katolíci začínajú zauvažať, že křesťané mohou od čoho naučiť. Že bogatstvo kościoła znajduje się w dużo większym wyważaniu na wschodzie chrześcijańskim, aniżeli na chrześcijańskim zachodzie. Że ruch komuniczny coraz bardziej pokazuje, że protestantów można zrozumieć, że to nie są dzieci nie żadna, tylko to są ci, którzy też uczciwie Boga szukają i że nie przestrzeń dobra, jakości moralnego życia i pewne rzeczy w tym świecie też się znajdują. Ja raczej wszystkich wskazywać na piekło. Pamiętajmy, że dla ówczesnej mentalności sformułowanie poza Kościołem nie ma zbawienia znaczyło poza Kościołem rzymskokatolickim nie ma zbawienia. Co też się wiąże z samym Chrztem. I skoro tak, do tego jeszcze doszło inna rzecz istotna. Mianowicie, skoro katolicy odkryli również w życiu Kościoła, to zobaczyli, że praktyka chrzcielna pierwotnego chrześcijaństwa, praktyka chrzcielna Kościoła średniowiecznego i nowożytnego, to są dwie różne praktyki, zresztą w czasie Ewangelii, które Państwo widzieli. Że z bardzo rozbudowanego rytu, czy sekwencji rytów, praktyki katechetycznej kilkuletniej, zrobiono jeden rytuał z ewentualnym przygotowaniem wcześniej dla niego rodziców, że wyglądało to całkiem inaczej. Że tematy chrzcielne to nie były tylko tematy uwolnienia człowieka od śmierci wiecznej, ale również włączenia w Chrystusa, wszczepienia w pewną historię wspólną, we wspólnotę Kościoła i tak dalej, tak dalej. Dużo różnych historii tematów. Skoro tak, no to wymagana jest pewna reforma podejścia do chrztu. Ona się dokonuje. Dokonuje się już na początku Wydziele Soboru Watykańskiego II, który podejmuje zarówno temat reformy rytów sakramentalnych, jak i dowartościowanie samego chrztu. I dwa podstawowe problemy. Problem zbawienia ludzi, którzy chrzczeni nie są. I problem tego, że skoro Kościół widzi możliwość zbawienia ludzi nieochrzczonych, co w dokumencie, w Konstytucji Dogmatycznej Kościele jest wyraźnie napisane, mowa jest o kręgach przynależności kościelnej, między innymi do tej przynależności kościelnej również w jakiś sposób wskazane są, że do tego niewidzialnego kościoła, który jest znany Chrystusowi i nie znany nam ludziom, przynależą także ci ludzie dobrej woli, którzy w Boga wyraźnie, bo też wcale nie wierzą, ale jednocześnie szukają go niejako po umacku, szukają różnych dobrych rzeczy i starają się być uczciwi. Ale w związku z tym powstaje nowe pytanie. W takim razie, skoro bez chrztu można osiągnąć zbawienie, to po co głosić Chrystusa? No to nawet skoro dekret soborowy o misjach, który mówi, że trzeba głosić Chrystusa ze względu na wielką wartość jego poznania. I proszę zwrócić uwagę, że to jest zupełnie inne myślenie, aniżeli to, które mieliśmy do tej pory do czynienia. Dlatego, że przez wiele, wiele wieków byliśmy w Kościele przyzwyczajeni do tego, że chrzciliśmy dlatego, żeby uwolnić od potępienia. W tej chwili nagle musieliśmy z powodu raz doświadczenia, dwa doświadczenia również ojców i otwarcia na świat, zobaczenia znaków zbawienia poza przestrzenią naszej wiary. A więc musimy znać pozytywnie możliwość, że to zbawienie będzie tam działało. Poza tym na mocy Bożego Słowa, które mówi, że Bóg pragnie, aby wszyscy, doszli do poznania prawdy i zbawienia. Jeśli Bóg tego pragnie, a ludzie nie dostają tego pragnienia Bożego, bo nie są w stanie go spełnić z powodów obiektywnych i nieobiektywnych i subiektywnych, to w związku z tym musimy oddać Panu Bogu możliwość działania poza zwykłą ekonomią Kościoła. A więc musimy uznać, że Bóg potrafi sobie poradzić z tymi przeszkodami, które my sami jako chrześcijanie jego własne stawiamy. W związku z tym to te wszystkie powody powodują, sprawiają, że musimy otworzyć się na możliwość zbawienia ludzi poza praktyką, zwyczajną praktyką sakramentalną Kościoła. A jeśli tak, no to po co głosić Chrystusa, skoro do tej pory głoszenie Chrystusa było przede wszystkim uwarunkowane lękiem i pragnieniem wybawienia od piekła jak największej ilości ludzi. W związku z tym wraca się znowu do starych chrześcijańskich tematów, które były drogi pierwszego tysiącleciu. I w dekrecie o misjach czytamy tak. Działalność misyjna ma swoje uzasadnienie w woli Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do uznania prawdy. Bo jeden jest Bóg. Jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na nogę za wszystkich. i nie ma żadnych innych zbawienia. Do niego więc, poznanego przez nauczanie Kościoła, wszyscy powinni się nawrócić i przez chrzest złączyć się z nim oraz z Kościołem. A więc, co ten tekst mówi? Mówi, że głosimy Chrystusa ze względu na to, że On jest tym, który prawdziwie daje zbawienie, także ten, który to zbawienie nic nie wie. Jeżeli ktokolwiek jest zbawiony, przez Chrystusa jest zbawiony, nawet jeśli o tym nie wie. Po drugie, ten tekst zakłada, że Kościół musi Chrystusa nie dlatego, żeby chronić ludzi przed Niego, tylko dlatego, żeby dzielić się z ludźmi swoim skarbem. To jest najbardziej naturalne wytłumaczenie. Jeżeli ja naprawdę wierzę w Chrystusa, jeżeli wierzę, że moja wiara jest dobrodziejstwem, to dlaczego mam się tą wiarą nie dzielić z innymi? A jeśli się z innymi nie dzielę, jeżeli to jest niewystarczający powód dla mojej działalności misyjnej, to znaczy, że prawdopodobnie za bardzo doceniam ten dar, który posiadam. Bo to tylko tyle znaczy. I do takiego pozytywnego, czyli nie zamienionego o cudze zbawienia, ale przede wszystkim upragnionego w taki sposób, w jaki osoba kochająca chce się podzielić swoją miłością z innymi. Do takiego myślenia zachęcają nas dokumenty Soboru Watykańskiego II. A więc pytanie o drogę zbawienia poza chrztami. Mówiliśmy już o chrzcie krwi. Mówiliśmy o chrzcie pragnienia. O chrzcie pragnienia dopowiem jeszcze może, bo są fajne anegdotki, przynajmniej jedno. Które pokazuje, w jaki sposób myślał Kościół średniowieczny na temat chrztu pragnienia. Oto w miejscowości Metz w roku 1206 dokonała się taka sytuacja, że pewien Żyd, żyjący w środowisku wyłącznie żydowskim, znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci, wskoczył do wody i krzyknął: ja siebie chrzczę w imię Ojca i Synu i Świętego. Trafił do tego przeżył. I teraz biskup Metzu ma z tym problem, bo dalej trwał w wierze chrześcijańskiej. Był to autentyczny z jego strony. Ale teraz co? Chrzcić go ponownie, czy nie chrzcić? Chrztu się nie powtarza. Czy to było chrzest, czy to nie było chrzest? W związku z czym piszę do papieża, co tego trzeciego jest pytanie. Na co odpowiada na ten cały trzeci tak? Na pytanie, które teraz powstało, czy ma być nowo chrzczony ten Żyd trwający w pobożności wiary chrześcijańskiej, odpowiadamy, że inny ma być udzielający chrztu, a inny ochrzczony. Jako że jasno to wynika ze słów Pana Jezusa do apostołów: udzielajcie chrztu wszystkim narodom. Ów Żyd powinien więc być na nowo ochrzczony przez kogoś innego, aby było oczywiste, że inny jest ten, kto przyjmuje chrzest, a inny udzielający go. Niemniej jednak, gdyby mu zaraz umarł, na pewno dostałby się do Ojczyzny Niebiańskiej ze względu na wiarę w sakrament, choć bez sakramentu wiary. Klasyczny przykład jakby tego, że Kościół uznaje to jego pragnienie za niewystarczające do bycia sakramentem, ale za wystarczające do bycia zbawieniem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że widać wyraźnie, że tutaj wiara jest zasługująca i ona wchodzi w miejsce tego rytuału. To jest bardzo istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że przecież Bóg nie zdawa nas tylko przez to, że ktoś przed nami czary ma jakieś wykonał religijne z mniejszym i większym uzasadnieniem. Sakrament to nie są religijne czary ma. Sakrament to jest znak pewnego wewnętrznego Bożego działania i tylko w tym sensie ma on sens. Tylko w tym rozumieniu ma on sens. Co więcej, to działanie zawsze jest, i to bardzo istotne, to działanie zawsze jest suwerenne wobec sakramentu. Ono jest od niego na terpelce suwerenne, że niejednokrotnie potrafi być niezależne. Nie można łaski Bożej ograniczać. Czy łaska Boża nie jest przygotowana do sakramentów? Ona ma wolność dla takie suwerenny, ponieważ Bóg nie jest ani rzymskim katolikiem, ani prawosławnym, ani protestantem, ani polskim patriotą. Bóg jest Bogiem. Ale 10 lat wcześniej również Innocenty Altyazem II otrzymał list od biskupa Cremona w północnych Włoszech. Problem związany tym razem był z pewnym księdzem, który okazało się, że nie ochrzczą. To jest takie dziwne. To nie są wersje bardzo zrównych wersji chrześcijańskich. To nie są nasze czasy. Myśmy się zbiurokratyzowali dużo bardziej. No i wziął gość i umarł. Ale był księdzem. Umarł, nie będąc ochrzczonym. I teraz pytanie. Zbawiony czy nie zbawiony? Biskup Kremony pyta Innocentego II. Jest w roku 1130. Innocenty II odpisuje. O kapłanie, którym donosi wasza wielkość, że umarł nieotrzymawczy, nie otrzymawszy wody chrztu, możemy bez wahania twierdzić, iż wiara w świętą Matkę Kościół i wyznanie imienia Chrystusowego, który wytrwał do końca, uwolniły go od grzechu pierwotnego i zapewniły mu szczęśliwość niebiańskiej ojczyzny. Proszę przeczytać sobie Księgę Decivitate Dei świętego Augustyna, gdzie między innymi jest napisane: chrzest udzielany jest nimi do krzyżu, kiedy nie wyklucza się go z pogardy dla religii, jest uniemożliwiony przez śmierć. To Augustyn. Proszę sobie także otworzyć Księgę Świętego Ambrożego o śmierci Walentyniana. Ponieważ sprawa i tak jest już przesądzona, trzymajmy się opinii ojców i proszę was wspomnianego kapłana zarządzić zwyczajnym bogiem waszym kościele, potem razem złożyć ofiarę pokój. A więc krzyż pragnienia od czasów, kiedy była o nim mowa zarówno przez pragnienie wprost, jak u Żyd, czy też przez pragnienie implicyte, jak i życie w Bogu, aż do wieku XX, kiedy chrzest pragnienia okazał się pragnieniem dobrego życia i szukaniem Boga w prawości serca. Jest tym miejscem, w którym można rozszerzyć działanie łaski Bożej zbawiającej człowieka dużo, dużo bardziej, aniżeli tylko w takim momencie, w którym to człowiek dorosły wyznaje chrzest, chociaż być ochrzczony nie może. Dotyczy to także ludzi, którzy nie wiedzieli o chrzcie, czy nie słyszeli. A co w takim razie z dziećmi, które mamy z chrztu? Ten temat, tego musiałem z powodów osobistych przerobić ze względu na moje rodzeństwo nieżyjące, ale również jest ciekawe dlatego, że pokazuje pewną perspektywę, której warto na zakończenie tego wywodu pomyśleć. Już wiemy, że Augustyn nie widział możliwości zbawienia dzieci. Tylko dał im łagodne potępienie. Już wiemy, że złagodził jeszcze bardziej tę koncepcję Anza, który wprowadził Lingus Coelorum, że ta tradycja doszła aż do XX wieku. To dzisiaj Lingus dyskutuje i zastanawia. Ale pytamy o to, i najczęstszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź z miłosierdzia Bożego. Bóg jest zbyt miłosierny, żeby potępiać ludzi, którzy żadnego grzechu nie mają, którzy są niczego winni. Oni tylko noszą na sobie grzech Adama, czyli pewną skazę, a nie moralną. Grzech Adama, grzech pierwotny, nie jest moralną odpowiedzialnością. Jest skazą człowieka, jest pewną solidarnością z Adamem, solidarnością z złem. Jak w takim razie teologicznie uzasadnić pytanie o zbawienie dzieci, które bez chrztu mamy, zwłaszcza chodzi o niemowlęta? Mamy do czynienia z problemem pojednania dwóch zasad teologicznych. Pierwsza, tej, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich. Jeżeli coś wiemy o tym, jaka jest wola Boża z Pisma Świętego, to wiemy właśnie to, że Bóg pragnie, aby ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Pierwszy problem Mateusza. Ale po drugie, chrzest, który jest do zbawienia koniecznie potrzebny. Dzieci mogą być ochrzczone chrztem sakramentalnym, bo nie zdążyły. Nie mogły wyrazić pragnienia chrztu, bo nie miały. Nie były męczennikami, więc chrzest mówi od Pana. Jak wytłumaczyć możliwość zbawienia dzieci, które miały z chrztu? A więc, można powiedzieć, Pan Bóg ma swoje sposoby. I nie znamy ich wszystkich, znać nie musimy. No to jest najprościej. To jest taka odpowiedź agnostyczna. Druga odpowiedź, która pojawiła się w historii chrześcijaństwa, była taka, że dzieci są odcięte śmierci, cudownie świecane, a tak mogą dokonać wyboru. Niby nie jest to niemożliwe, ale z drugiej strony jest to można tego dość mocno naciągane. To jest powiedziane pewne rodzaje pobożne życzenia, o których nie mamy żadnego pojęcia, czy tak rzeczywiście może być, bo my nic o tym nie wiemy. Tak nawiasem mówiąc, współpraca jedna, jak by nas tego czasu uważa. Ale możliwe jest inne podejście. Podejście opierające się nie na domysłu o tym, co człowiek może albo co nie może w dramatycznej sytuacji swojej śmierci, tylko opierające się na Bożym Słowie. Historia Konrada Krawieckiego jezuity z początku lat 30. dzisiejszych Soboru, on zajął kina. I da się streścić w takich słowach, w takich zdaniach, które myślę, że będą dobrym streszczeniem całości wyboru chrzcikanego Jana, który będę chciał skończyć. Po pierwsze, każdy człowiek, który jest narodzony w tym świecie, jest dzieckiem Adama. I jako taki Adamowi jest podległy. Wszyscy jesteśmy naznaczeni jego grzechem. Grzech pierworodny to jest zmaza całej rasy ludzkiej. Mamy go, bo rodzimy się w solidarności z sytuacją rodzaju ludzkiego. Grzech ten objawia się w śmierci, na którą wszyscy jesteśmy skazani. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tym momencie u Milkina nie ma w ogóle tego augustynowego mówienia o przekazywaniu grzechu pierworodnego przez zrodzenie. Tylko znowu o solidarności w śmierci, która jest dla nas wszystkich. Jesteśmy w tej sytuacji zrodzeni. I to jest sytuacja poadamowa. To jest skutek solidarności z Adamem. I teraz dalej. Zostaliśmy z tej solidarności adamowej wyrwani przez Chrystusa. Chrystus przez grzech, przez śmierć pokonał grzech. Powstał z martwych. W związku z tym uczynił możliwym również pokonanie śmierci. I powstanie wraz z nim do nowego życia. I to dla wszystkich ludzi. Dokonał się chrzest generalnie świata na krzyżu i w grobie, w którym zmartwychwstał. Stał się Chrystus głową nowej rasy, nowym Adamem. Łyki nie robi czego innego, jak rozpoczyna się tego Pawła, który mówi wprost o starym Adamie i o nowym Adamie. Stał się nowym Panem całego stworzenia i dawcą ducha. On przyprowadza wszystko, co istnieje pod swoje panowanie w ciągu czasu. To jest dokładnie, kiedy wszystko przeprowadzi do Ojca, wtedy sam będzie poddany Ojcu i wtedy nastanie jedno w czasie, nas też będzie nowy świat. On teraz co robi? Przeprowadza stworzenia z panowania Adamowego pod panowanie swoje. Z solidarności w Adamie po solidarność w Chrystusie, który jest pierworodnym nowego stworzenia, a więc w Chrystusie wszyscy się mogą stać nowymi stworzeniami, a więc mogą przezwyciężyć również własną śmierć, tak jak On w zmartwychwstaniu przezwyciężył swoją. Kiedy się to stanie, a stanie się to w dniu powszechnego zmartwychwstania, nic nie będziemy dłużni staremu Adamowi, bo wszyscy będziemy pod panowaniem Chrystusa. Czyli zmieni się nasza sytuacja ze solidarności w Adamie, staniemy się wszyscy solidarni w Chrystusie. Gdzie tu myśli dzieci jeszcze nie chrzczone? No to w tym miejscu, że one również, tak jak my wszyscy, są dziećmi Adama. Przedstawiają ten upadły i nieodkupiony stan naszej rasy, po prostu dlatego, że są ludzi. To jest wystarczający powód. Ale niczego osobistego ci ludzie do swojej grzeszności nie dodali. Tak jak wszystkim ludziom. Grozi im śmierć i będziemy oddani od Boga, jeżeli nie zostaną jakoś wyzwoleni z opanowania Adama i przeprowadzeni pod panowanie Chrystusa. W sytuacji normalnej tym wyzwoleniem z opanowania Adama i zmianą przyporządkowania człowieka od Adama Chrystusowi jest chrzest. Ale on nie był ochrzczony. A więc co? Inna droga. I tą drogą jest droga w Chrystusie. Oto w taki sposób. Skoro Chrystus wyciągnął śmierć, ci, którzy w nim umierają, zarówno symbolicznie, sakramentalnie, i tu wraca list do Rzymian. Zwróćcie w tym momencie Państwu uwagę, że jeden z tekstów jest, żeby można było jak rozumieć. A w liście do Rzymian czytamy mówi tak, że kto umarł, stał się wolny od grzechu. A wcześniej, przez śmierć, podobną do jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w jedno. I mówimy o interpretacji przez śmierć rytualną, podobną do jego śmierci prawdziwej, zostaliśmy z nim złączeni w jedno. Ale to jest jedna z możliwych interpretacji. Druga, niewykluczająca, pierwsza jest taka. Przez śmierć własną, moją osobistą, zostaje z Chrystusem włączony w jedno. Ponieważ moja własna śmierć jest podobna do jego własnej śmierci. A najbardziej moja własna śmierć człowieka nieobciążonego osobistym grzechem, tak jak Chrystus jest nieobciążony żadnym osobistym grzechem, jest podobna do śmierci Chrystusa. I to jest właśnie chrzest śmierci dziecka, który nie ma własnych grzechów, który tylko uczestniczy w solidarności ludzkiej natury. Między tym dzieckiem a Chrystusem nie ma żadnej bariery, którą powoduje normalnie grzech osobisty każdego z nas. W związku z tym Chrystus może widzieć śmierć tego dziecka jako coś najbardziej podobnego do jego niewinnej śmierci. Nie ma drugiej bardziej niewinnej śmierci niż ta. A jeśli tak, to może uznać, że cały ten czas, który to dziecko oczekuje na zmartwychwstanie, jest po prostu chrzcielnicą niebios. Jest chrzcielnicą życia wiecznego. I że ten chrzest się skończy w dniu zmartwychwstania, kiedy to dziecko będzie tak samo w pełni należało do Chrystusa, jak w swoim narodzeniu w pełni należało do Abrahama. A więc dzieci sprawować będą swój chrzest przez sam zmartwychwstania, bez potrzeby aktu własnej woli. Tak samo jak dziedzictwo grzechu otrzymały, bez żadnego aktu własnej woli. Będą reprezentować zdrowe człowieczeństwo w tym, co dla nich najlepsze. I ja o tej koncepcji mówię Państwu dlatego, że ona w dużej mierze, w najlepszym stopniu chyba streszcza to, o co w ogóle w chrzcie chodzi. O przejście z solidarności w Adamie do solidarności w Chrystusie. I o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie o bardzo zamienioną prawdę, o której ja przez uchwałę maniaka mówię, niemal zawsze nie tylko mówię, że celem osobistego życia człowieka nie jest żadne życie w niebie. Celem osobistego człowieka jest zmartwychwstanie ciała i życie na nowej ziemi pod nowym niebem. I ta koncepcja czysto z jest eschatologiczna, czyli jeżeli jest otwarta na tą ostateczną Bożą obietnicę, tym bardziej się wpisuje bardzo dobrze w Pismo Święte i w całą najlepszą chrześcijańską tradycję, i z tego względu myślę, że warto jest wspomnienia. Proszę Państwa, to jest wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam jeszcze parę minut, więc gdyby jakieś pytania, to w miarę możliwości.
Dziękuję. Dwa krótkie pytania. Po pierwsze, chciałabym jeszcze dodać praktyczne książki, które brałam, które cię wspomniał. Po drugie, na samym początku wykładu powiedział ojciec zwrócić się jeszcze do ciekawego przypadku w szczytu Wyspy Barańskiego.
To po pierwsze, to będzie pierwszy krótki krótszy. Peter Brown, Ciało, Społeczeństwo. To jest główny tytuł z podtytułem Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie. Wydawnictwo Homini, bodajże 2006 rok. Książka jest gruba, ale kosztuje też tak wiele jak na 500 stron druku. I drobnego, chciałbym powiedzieć. Niesamowita kopalnia, więc naprawdę. Peter Brown też jest wybitnym znawcą antyku chrześcijańskiego, specjalizującym się właśnie w tematyce seksualności, rozumienia seksualności w pierwotnym kościele oraz kultu świętych w pierwotnym kościele. Drugie pytanie, rzeczywiście ja o tym zapomniałam, a to jest ciekawy fragment. Z jednego powodu. Oto Filip. Już 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Oto Filip, uciekający przed prześladowaniem z Jerozolimy, spotyka dworzanina niemieckiego. Jedzie za Jerozolimy w kolasce. Tłumaczy mu pisma, których dworzanin nie rozumie. Czy tak powiem, zawiasza. I w pewnym momencie dworzanin oświecony przez Filipa, jego katechezą, mówi, oto woda. Cóż przeszkadza, abym był ochrzczony? Filip mówi, można, jeśli wierzysz sobie serca. I cała sztuka polega na tym, że chodzi tutaj o słowo przeszkadza. Korudzej grecki. To słowo występuje bodajże 4 czy 5 razy. I za każdym razem w kontekście albo chrzcielnym, albo podobnym. Tak mamy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr, spotykając się z ludźmi, którzy uwierzyli, a jeszcze nie zostali uszczelni, mówi, kto może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali ducha tak samo jak my. Najpierw otrzymali ducha, potem dopiero prosili o chrzest, prawda? Była taka sytuacja, w której Piotr był zamachany. I znowu, zamiast odmówić polskiego, tam występuje greckie krócej. I w trzecim miejscu. Jeżeli więc Bóg udzielił, to jest 11 rozdział, to znowu się tłumaczy w tej samej sytuacji. Jeżeli więc Bóg udzielił tego samego daru słowami, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa, to jakże ja mogę sprzeciwiać się Bogu? Jakże miałem stawać przeszkodą Bogu, przeszkadzać Bogu? Znowu pochodna czasownika Korudzeja. I w czwarty fragment to jest Mateusz 6 rozdział Mateusza, kiedy Jezus przychodzi nad Jordan do Jana Chrzciciela, a Jan powstrzymuje go, znowu ona z roku ludzej, i mówi, to ja potrzebuję chrztu ciebie. Jeszcze jest w niekanonicznej Ewangelii Jelitów, gdzie upada Jan przed Jezusem i prosi, Panie, Ty mnie ochrzci, a Jezus go powstrzymuje i coś tam mówi, już nie ma, że w tym momencie co. We wszystkich tych przypadkach występuje jakaś forma tego czasownika chrudzej, czyli powstrzymywa w Towarzyszu. I wszyscy powiedzą, co dotyczą tego chrztu. I pytanie, co przeszkadza by było chrzczone, jest dziwne pytanie. Bo zawsze należałoby zapytać, czy mogę być chrzczony? A pytanie, co przeszkadza? Oznacza być może rytualne pytanie, które stawiamy pierwszym chrześcijanom w momencie, w którym trzeba było zadać pytanie o ich życie i wiarę. Czy są przeszkody do chrztu? Innymi słowy, czy jest w nich dyspozycja do przyjęcia łaski? To jest bardzo ciekawe, dlatego że ten tekst występuje jeszcze raz u Marka, kiedy jest mowa o dzieciach. Pozwólcie dzieciom przychodzić do nich i nie przeszkadzajcie. Znowu jest forma czasownika kolizji. Nie przeszkadzajcie. I to ciekawe, że biorona tradycja chrześcijańska właśnie w tym miejscu widziała tekst o chrzcie dzieci. Ze względu na konteksty tego czasownika również. I na przykład Tertulian, który był przeciwnikiem chrztu dzieci, a przynajmniej przeciwnikiem chrztu nie mogą, bo on mówi, że dzieci to nie będą chrzczone, ale ich już zdolą sami wybraca, sami wyznać Chrystusa. Czyli już będą to malomatkowie przynajmniej. I to jest między innymi w trakcie chrztu Tertulianowym. Ale mimo to, że jest przeciwnikiem chrztu nie mogą, to on właśnie tego tekstu używa na potwierdzenie praktyki chrztu dzieci biblijnej. Pozwólcie się przychodzić do mnie pierwotne chrześcijaństwo, to bardzo wcześnie, bo ten Tertulian to jest przecież pierwsza połowa wieku trzeciego, to jest a właściwie czoło drugiego, trzeciego wieku, no to wyraźnie widać, że jest w tym, że jest w tym bardzo wczesna egzegeza wiedząca na podstawie tych taktów właśnie możliwość chrzczenia dzieci. Bo sama historia z chrztem związana w prostu nie jest. Więc to a propos tego tekstu, który w debacie o chrzcie dzieci czasami był używany, stąd miałem może czymś się powiedzieć i zapomniał.
Mowa mówi, że śmierć przyszła świat przez grzech. Jak to zrobić tę śmierć, która się pojawiła, której nie było? Czy śmierć po prostu biologicznego organizmu, co byłoby powiedzmy podwóz wiedzy też naszej naukowej? Czy jakoś inaczej? Co to znaczy w ogóle, że solidarność zabawa powoduje śmierć?
Znaczy ja nie bardzo widzę, dlaczego musi być to podwóz naszej wiedzy naukowej.
Oznaczało, że pierwsi ludzie, że nie umierają, że organizmy po prostu nie umierają.
To by, znaczy, ja powiem tak, to by znaczyło tylko tyle, że pierwsi ludzie byli ochronieni przed śmiercią. Tradycyjnie chrześcijanie przyjmowali, że nie był dodany związany z naturalną zdolnością organizmu, tylko nadnaturalny dar Boży, który ludzie stracili powodu naturalnie. To obrazuje drzewo życia właśnie. Czyli to nie był dar naturalny wynikający z takiego innego superwodu komórek, na przykład czegokolwiek innego, tylko że był nadprzyrodzony, czyli on Bóg podtrzymywał poprzez to, że spożywali z drzewa życia. Najzwyczajniej ta opowieść z tego rodzaju mówi o tym, że jest coś zewnętrznego, co sprawia, że te organizmy nie umierają, prawda? Kiedy trafią to coś zewnętrznego, coś, co jest nazwane owocem z drzewa życia, którego już nie mogą spożywać, tracą też ogólną śmiertelność. Czyli jest to nieśmiertelność nie wynikająca z natury człowieka, tylko wynikająca z daru Bożego, który podtrzymuje tę naturę, która spontanicznie sama z siebie jest śmiertelna. Więc tak już będzie szukał podstawę.
Trzeba trudno sobie wyobrazić wtedy na przykład rozmnażanie się takich ludzi. I no co wiadomo, że to są przynajmniej wreszcie, ja tym uczynałem tym, jak rano, że jest tak jak rozumiem, bardziej mówił o fakcie pewnej grozy śmierci, która się pojawiła, a pewnej śmierci jako pewnym łagodnym przejściu, w którym miał istnieć właśnie w tym stanie niewinności.
Mam wrażenie, że może powiedziałbym, że to jest w jednym miejscu we współczesnej literaturze od Bocharera, to jest u Luisa w trylogii Encyklopedii Prawnej. wtedy nam przekonkretnie. Są organizmy, które są bezgrzeszne i umierają łagodną śmiercią. Więc też sobie zadać zmartwychwstanie. Tylko, żebym powiedziałbym tak, to jest ewidentnie dywagacja, która jest możliwa na poziomie pewnego rodzaju logiki, natomiast nie ma wiele wspólnego z Bożym Słowem. W związku z tym, jak ja się osobiście do takiej dywagacji boję, ponieważ wiem, że tego typu dywagacje wprowadziły na przykład Arystotelesa do teologii, na dobre, ale także na złe, dla tej teologii. I dlatego ja mam osobistą niechęć do tego typu rozważań, ponieważ one mnie wyprowadzają poza Boże Słowo. A może Pan mówi tylko tyle, ale jeżeli mówimy więcej, to może niekoniecznie muszę o tym wiedzieć. Poza tym Panowie też nie mówię o sytuacji człowieka przed grzechem za wiele. Bo mi bardzo niewiele mówi o tej sytuacji. Ona mówi przede wszystkim o tym, że grodzicie w sytuacji niezdrowej, która w Chrystusie może zostać uzdrowiona przy końcu czasu. To jest obiecane w Bożym Słowie. Chrystus jest jednym z elementów tego uzdrowienia, prawda? Pod pewnym remedium, pewnym etapem na drodze człowieka. Na ile ja muszę wiedzieć, jak było przed chrztem? Myślę, że wystarczy mieć tylko tyle, co jest napisane w Księdze Rodzaju, co jest napisane oczywiście w Księdze Mądrości, że Bóg śmierci nie uczynił, choć wyszło na świat przedstawić diabłu. Że śmierć nie jest zgodna z wolą Bożą w języku, bo nie jest zgodna z wolą Bożą. Jeżeli mam dziś na Bożego Słowa, to nie mogę nawet go napisać, Bóg tak chciał. Mogę powiedzieć, Bóg na pewno tak nie chciał. Także myślę, że to jest jakby, ja wiem, że nie byłem na tym momencie wprost, ale wydaje mi się, że odpowiedź wprost wyprowadziła mnie zupełnie poza Pismo Święte, ale to nie jest takie miejsce, w którym się dobrać może. Więc dlatego proszę wybaczyć sobie, że to jest tylko tak.
Nie wiem, czy ja potrafię odpowiednio sformułować pytanie, ale interesuje mnie jakby rozumienie aktów ostatnich w wczesnym wieku Kościoła, a jakby to jest odnośnie do tego, co w tej chwili. I wiem, że w tej chwili jest takie, można być dumny z tego, że się ostatni, prawda, coś takiego, mam portale, jakieś wpisy, które jak w tym kontekście widzimy to współcześnie, a jakby było
wiek. Kiedyś też się było dumne, że się spostał to. Chociażby cesarz Julian z przydomkiem prostaty jest najlepszym przykładem tego, prawda? Ale myślę sobie, że próba postawy jest godną troszeczkę, dlatego że ja tego tematu nie poruszałem w wykładzie, bo chciałem go poruszyć pobocznie, jak to mi wyszło w trakcie. Kiedy mówię o tym, że różni ludzie mogą nie być ochrzczeni, nie z własnej winy, tutaj na to sporo byłoby skazywać na potępienie, to myślę nie tylko o narodach, które nigdy w życiu nie głoszą, ale mówię także o tym, że ludzie, którzy się kościołem w taki czy inny sposób gorszyli. I istnieje w prawie kościele, nawet współczesnym, taka instytucja jak moralna niemożność, która się różni od fizycznej niemożności. Można mieć moralną niemożność pójść na przeświętą, mimo że kościół będzie 50 metrów od mojego mieszkania. Można mieć moralną niemożność uwalniającą od odpowiedzialności, w związku z tym nie przyjęcia chrztu. Jeśli na przykład chrześcijanie są największymi draniami w okolicy. I oczywiście zawsze jest to subiektywne, a nie obiektywne. W związku z tym zawsze należałoby sobie zadać podstawowe pytanie, czy ta apostaza, z której teraz są dumni, wpisują się na portale, to jestem ateistą, na przykład zakłada, ten portal jest znany za kilka razy z moich znajomych. Które są znane cele przy okazji. Oprócz kilku różnych ludzi, których świadomie nie ma też. Ale czy to jest powodem do tego, żeby się bało o ich zbawienie, czy raczej powinienem zrobić własnego rachunku sumienia z tego, w jaki sposób moje życie chrześcijańskie na nich wpłynęło, albo też nie wpłynęło, prawda? Być może jesteśmy w takim momencie w historii Kościoła, w takim punkcie, w którym dużo bardziej należałoby zrobić sobie rachunku sumienia z tego, tych apostacji sumienia, a nie ja moje myślenie idzie bardziej w tym kierunku, prawda? Że ja się zawsze zastanawiam, co tych ludzi skłoniło. I myślę, że w dużej mierze jest skłoniło zgłoszenie, które wszyscy myśmy dali z księży na czele. Najczęściej tak niestety jest. Też może wolę często się ludzie nie odnaleźli w chrześcijaństwie to, co on obiecuje. I to też jest nasza wina. Zwyczajnie znaczy tylko tyle, że ale to tam tylko graczy, tylko faryzeusze i gada wam, bo żeście wzięli Boże pozwania, samiście mnie weszli i nie daliście. Pytanie, czy to się nie odnosi do nas bardzo często. Myślę, że tak. I bardzo często do duchowieństwa katolickiego można tylko. Więc ja mam tego typu myśli, kiedy myślę o apostazji, ponieważ Ten przypadnik postać, który ja znam, są zazwyczaj przypadkami bardzo bolesnego doświadczenia widzialnego kościoła w różnych jego przekawach i trudno jest mi jednoznacznie oceniać, prawda? Nie cieszy mnie to, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, żeby dużo nam się służyło. Chyba tak bym powiedział.
Ja chciałbym spytać o chrzest. Czy w takim razie możemy przyjąć, że wszystkie dzieci, które zostały zamordowane przed swoim narodzeniem, są ochrzczone?
Myślę, że nawet jeżeli nie zastosujemy do nich chrztu krwi, co było ryzykowne, bo to jednak jest kwestia dzieci, które zostają podane aborcji, najczęściej nie są abortowane z powodu wrogości wobec wiary chrześcijańskiej, bo z powodu ciężkiego lęku rodziców, czasem lekkomyślności, czasem już innych powodów. Straszliwy, że taka potworność dokonuje się z powodów niejednokrotnie wydawałoby się błahych, no ale to już jest inny temat. Na pewno działa wobec tego, to, co była mowa na samym końcu. Z całą pewnością. Jeśli to działa, a koncepcja Wilkina jest tak mocno, bardzo duże słowo, że wydaje mi się wiarygodna, to z całą pewnością zadziała.
Czy w świetle tych ostatnich słów, które tutaj ojciec przytaczał, teoria, hipoteza Ingusu, czyli Ingusa, może po prostu jakby się jako naiwny obraz dla po prostu takich ludzi, którzy oczekują prostych odpowiedzi, bo nie ukrywam, że te słowa były trudne, które słyszeliśmy. I czy w takim razie należy z całym przekonaniem
Ja myślę, że nie wiem, czy jest sens modlić się, nie ma się, dlaczego ja myślę, że prezydent nie ma się co modlić w równie dusz, to znaczy jest sens modlić w równie ludzi. Bo a człowiek jest duszą i ciałem, prawda? Ja bym powiedział, że trudno się modlić o zbawienie kogoś, kto nie ma żadnej przeszkody, żeby zadbał o Chrystusa. Bo żadnego grzechu. Nie widzę potrzeby poddania się za tych ludzi, dlatego że w zwyczajnym świecie oni nie potrzebują jego wstawiennictwa. Być może ja bardziej potrzebuję ich. Jeśli tak to powiedzieć. Oni są święci, czemu? Po prostu są. Ich jedynym problemem jest to, że żyją w solidarności za darmo, ale przez ich własność. Ale ja głęboko wierzę, tak jak Wilkin, że w ich własnej śmierci Chrystus rozpoznaje się jak swoją, jednoczy ich z nią, a przecież to jest istota sakramentu chrztu. To jest być wszczepionym w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I jeżeli ci nie mający własnego grzechu umierają w niewinności, to dlaczego Chrystus miałby nie rozpoznać w ich niewinności swojej własnej niewinności, skoro sam stał się uczestnikiem z niej natury? Jest ciekawa koncepcja, ona ma różne ciągi dalsze, ale to rzeczywiście bym chyba nie rozpoznał się. To skończyłem, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę.